Michał Karnowski, witam Państwa w salonie dziennikarskim. To jest wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam serdecznie gości. Pan mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Szczęść Boże. Stanisław Janecki, publicysta Tygodnika Sieci.
Dzień dobry.
I Eryk Mistewicz, Instytut Nowych Mediów, który wydaje pismo Wszystko, co najważniejsze. Proszę Państwa, żartowaliśmy przed programem, że przetworzyliśmy dane osobowe, przedstawiając gości. Nie wiem, czy to zgodne z prawem. I przystępujemy do omówienia wydarzeń tygodnia. Tydzień zaczął się wizytą Lecha Wałęsy w Sejmie wśród osób niepełnosprawnych, które protestują wśród ich opiekunów. Zobaczmy, jak to przebiegało.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Co dalej, czy tu mamy?
Tak, tak, jest miejsce honorowe. Tak.
Zaprosiliście mnie, wezwaliście mnie, więc jestem.
Chcemy prosić pana, żeby pan tu z nami został. Mamy wolny materac.
Przygotowany.
Przygotowany. Będzie pan naszym mediatorem.
Ja chcę zwyciężyć z wami, a nie siedzieć.
Dlatego my bez pana może nie zwyciężymy, a pan, dzięki panu może zwyciężymy.
Ja za chwilę muszę na 18 być w Puławach. Tam mam wielkie spotkanie. Nie mogą, tak wam nie mogę odmówić, tak nie mogę do Puław się odmówić.
Los trochę wam zabrał, ale trochę wam też i więcej dał w innych tematach.
Wizyta Lecha Wałęsy w Sejmie miała być przełomem, miała być takim końcem tego protestu w oczach wielu, jakimś momentem kluczowym, ale tak się nie stało i mieliśmy pod koniec tygodnia kolejne wydarzenia. Szarpanina, no właściwie czyja, z kim, to zaraz omówimy, ale zobaczmy, posłuchajmy, jak to wyglądało.
Proszę wyjść stąd, tutaj jest nasza kuchnia, proszę wyjść stąd!
Straż Marszałkowska, tłumacząc sytuację kwestiami bezpieczeństwa, zakazała protestującym wychylania się przez okna i wieszania banerów.
Nie będą... Gdzie pan robi?
Co pan wyprawia z moją własnością?
Kobiety nie chciały się jednak podporządkować poleceniom strażników.
Proszę się odsunąć ode mnie, nie dotyka pan mnie tutaj brzuchem.
I same zaczęły je wydawać.
My tutaj zajmujemy te 68 metrów i proszę opuścić ten teren.
No, uderza taka ochota, taka skłonność do konfrontacji. Widać wyraźnie, że są ludzie, którzy liczą tutaj na jakąś eskalację konfliktu, na jakieś wydarzenie, które zmieni nastroje społeczne w tej sprawie. Jakie one są w tej chwili? Jak ten protest politycznie wygląda? Kto wokół tego protestu gra? Jak to panowie postrzegają? Stanisław Janecki, o może, proszę bardzo.
Protest obrósł już w to wszystko, co tylko można sobie wyobrazić po prostu. Ja już nie wiem, czy on dotyczy niepełnosprawnych, czy dotyczy ochrony przyrody, czy dotyczy kwestii politycznych, wszelkich, jakie można sobie wyobrazić. Po prostu każdy, kto ma ochotę, przypina się do tego i uważa, że ci ludzie są jego reprezentantami i zaczyna się od tej pojedynczej sprawy, czyli pomocy dla niepełnosprawnych, a kończy właściwie na demokracji w Polsce. Czyli to jest takie spektrum, że tego rodzaju protest to ma sens przy ruchach masowych. Solidarność tak zaczynała i potem rozwijała ten proces. Natomiast kiedy protestuje tam de facto 9 osób, 5 opiekunów i 4 tych podopiecznych, no to staje się zagadkowe, kogo w gruncie rzeczy reprezentują. I od momentu, kiedy takie wizyty jak Lech Wałęsa zdarzają się i następne, no to jest problem, o co w tym wszystkim chodzi. A raczej chodzi o to, żeby to przedłużać i żeby dawać szansę politykom do zbudowania na tym czegoś. Oni sami jeszcze dokładnie nie wiedzą. Grzegorz Schetyna jest dość ostrożny w wysyłaniu tam swoich ludzi, bo nie wie, co na tym można zbudować i czy to nie jest ryzykowne. Natomiast Nowoczesna i inni, Polskie Stronnictwo Ludowe, dość ochoczo wysyłają tam swoich ludzi, także Kukiz 15, bo a nuż się pojawi ta okazja, w której da się wykorzystać ten protest. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa i kwestie pewnych zasad. To znaczy, po pierwsze, w żadnym parlamencie w państwach Unii Europejskiej nie byłoby to możliwe. Po drugie, jest ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, jest regulamin Sejmu, jest ustawa o Straży Marszałkowskiej. Wszystkie te akty prawne zostały złamane. Ktoś wpuścił na własną odpowiedzialność tych ludzi, jak się wprowadza do Sejmu, to się ponosi odpowiedzialność za to, kiedy ci ludzie wychodzą, co robią i tak dalej. Potem nie wiem na jakiej podstawie Straż Marszałkowska doprowadziła do tego, że wprowadzono do Sejmu materace, sprzęty i tak dalej. Dlaczego mówię, że to jest niebezpieczne?
Ale przecież ten protest jest jakby opłacany w tym znaczeniu, że wyżywienie jest finansowane Sejmu. Przez Kancelarię Sejmu.
Sejmu, tylko ten aspekt bezpieczeństwa jest o tyle istotny, że na oczywistym współczuciu, pozytywnych emocjach dla takich ludzi, ktoś o złych intencjach, nie mówię od razu, że terrorysta, może zmontować taką prowokację, w której wykorzysta pewną nieuważność Straży Marszałkowskiej, żeby wprowadzić do...
Ale jaka nieuważność? No Straż Marszałkowska miała poczucie, że tam może być jakaś prowokacja. Ci ludzie już wcześniej próbowali wejść.
I co takiego zrobić?
Była... No i co, nie wpuścisz na komisję?
Była presja tego, co się działo 4 lata temu, w 2014 roku, bo ci strażnicy przecież są w dużym stopniu ci sami. Skoro wtedy pozwolono tym ludziom się rozłożyć, ściągnąć te sprzęty, to jeśli teraz by zareagowali inaczej, to by było poczucie, że tu jest jakiś zamordyzm totalitarny.
Ponieważ sytuacja ta trwa już ponad miesiąc, oczywistą byłaby dymisja natychmiastowa szefa Straży Marszałkowskiej. To jest oczywiste.
I jeszcze większy bałagan. No,
nie, niekoniecznie. No. Jeżeli zobaczymy, jak to dzieje się w innych krajach, Staszek Janecki mówił o tym, że nie do wyobrażenia w jakimkolwiek innym parlamencie. Byłem kilka razy w parlamencie francuskim w Zgromadzeniu Narodowym. Wejście tam nie ma wycieczek, nie ma możliwości, aby opinia publiczna, wyborcy przyszli, usiedli, chodzili sobie.
Oni przyszli na komisję sejmową, która miała rozmawiać o losie niepełnosprawnych.
Jeżeli pamiętajmy jedno, z punktu widzenia marketingu politycznego, to, co wydarzyło się, jest bardzo, z punktu widzenia opozycji, jest bardzo dobrym użyciem takiego zwrotu, co czynicie najmniejszym z nas, najsłabszym z nas, czynicie nam. Innymi słowy, z punktu widzenia marketingu politycznego, opozycja po sięgnięciu po Białowieżę, po sięgnięciu po trójpodział władzy, po sięgnięciu po parę innych elementów, które nie znalazły zrozumienia w opinii publicznej, sięga ku obrazowi władzy, który nie pochyla się nad najsłabszymi, tylko ich upokarza, nie potrafi z nimi rozmawiać.
Ja rozumiem, że opozycja
z punktu widzenia marketingu politycznego genialny ruch, natomiast pokazuje całkowicie słabość państwa. Jeżeli zobaczymy, jak rozkładają się w tej chwili, jak rozkłada się opinia publiczna, to opinia publiczna mówi, słuchajcie, za długo to trwa. Wracam do Francji.
Ja myślę, panie redaktorze, ja myślę, że opinia publiczna doskonale widzi, kto próbuje ten proces eskalować. I ja wierzę w Polaków. To znaczy, wydaje mi się, że obrazek pokazujący turboliberalnych polityków, których główną ideologią jest, jak jesteś słaby, to jesteś sam sobie winien. Podatki mają być niskie, żeby bogaci mieli jak najlepiej. Jak oni prowadzą te wózki z niepełnosprawnymi, to ja myślę, że Polacy są w stanie ocenić, jaka jest wiarygodność tego rodzaju ruchu. I że są w stanie dostrzec, że rząd, który przekierował 40 miliardów złotych rocznie na cele społeczne, to nie jest rząd, którego da się zabić.
Za chwilę na szczęście mamy wakacje sejmowe, w związku z tym ta sytuacja w naturalny sposób się rozwiąże. Natomiast na przyszłość niewyprowadzenie wniosków z tej sytuacji, przecież są ośrodki do spraw dialogu społecznego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak jakby się to stało we Francji, weszli o godzinie 14, o godzinie 17 jest wyłączenie zasięgu telefonów komórkowych w rejonie działania, a rano wszyscy znajdują się w ośrodku dialogu społecznego, gdzie przy okrągłym stole poza budynkiem Sejmu dyskutują.
No tutaj wezwanie do twardego działania, podzielane przez mecenasa Markiewicza.
A nie właśnie, bo ja mam inną opinię. Panie krzyczały do Lecha Wałęsy, zwyciężymy, nie zdobędziemy pieniądze dla naszych dzieci, nie zdobędziemy pielucho majt, tylko zwyciężymy ten rząd. Ten rząd zwyciężymy bronią od dawna stosowaną, czyli strzelaniem do górników kulami gumowymi, wyrzucaniem delegacji Solidarności z galerii sejmowej w czasie debaty, co było cechą poprzedniej władzy i było to tak takim papierkiem lakmusowym. Zdenerwują się czy nie? Wyślą policję, przecież to 3 minuty
będzie im śmierdziało,
trwało.
Czy nie będzie tak, im śmierdziało?
No,
tak?
I w tym sensie ludzie dokładnie chyba już ocenili, że ten proces, ten protest miał taki wymiar, ale to nie zamknęło sprawy, bo ci, którzy to organizowali, otworzyli butelkę z owym ginem słynnym i nagle się okazało, kto z nas wiedział, że 4 miliony prawie osób może być uznanych w Polsce za niepełnosprawnych. Że dorobkiem naszym po tylu dziesięcioleciach jest to, że 2 razy więcej osób ginie samobójczo niż w wypadkach samochodowych, co jest wynikiem ogromnej skali też niedostatków w tej sferze. No i teraz jest pytanie. Nie strzelali to jedno, ale żeby nie zbagatelizowali, bo to tak jak z tymi podwyżkami dla ministrów zostali ukarani ci, którzy rozpoczęli tę historię.
Panie mecenasie, ale ja pana proszę o jasną odpowiedź, co z tym...
Zostawić.
Kto ma rację i co z tym zrobić?
Zostawić. Rację mają niepełnosprawni, ale nie ci tam w Sejmie reprezentowani. Jest problem, który trzeba rozwiązać społecznie i to od bardzo dawna i bardzo nabrzmiały. I ten, kto to weźmie w ręce, czy pan prezydent, czy pan premier, nie rozwiązując problem zamętu w Sejmie, ale próbując rozwiązać problem niepełnosprawnych, zwycięży w oczach opinii publicznej. Bo tu już naprawdę nie chodzi o zamęt na korytarzu sejmowym, tylko chodzi o to, co pan redaktor zresztą powiedział, żeby dostrzec tych najsłabszych, a ich jest
panie
pełno
mecenasie,
wokół nas.
Jest tylko pytanie, czy istnieje państwo polskie, czy ono nie istnieje?
Istnieje teoretycznie.
Ale to jest oczywiste, że państwo chcieli sprowokować państwo do pokazania swojej siły na niepełnosprawnych. Dlatego państwo powiedział, stać nas na to, żeby nie używać siły, żeby nie bawić się w tego, który pada na oczach kamer, udając, że jest postrzelony czy zabity przed Sejmem, jak to w grudniu
oglądaliśmy. Albo molestowany, jak
tu
panie wrzuciły,
to jest
prawda?
Właśnie to. Państwo jest wtedy silne, kiedy
Ten język, którego panie w czasie tej szarpaniny użyły, też jest bardzo charakterystyczny. To jest język, powiedziałbym, pewnych szkoleń radykalnej lewicy. Normalny człowiek, normalny, popychany, nie krzyczy, molestujesz mnie. No, czy to trzeba gdzieś tam nabyć tę umiejętność. Ksiądz Henryk Zieliński, jakie jest spojrzenie księdza na ten trudny polityczno-społeczny problem?
Najpierw odniosę się jeszcze do tego, co pan mecenas powiedział przed chwileczką, gdy chodzi o te 4 miliony niepełnosprawnych w Polsce. W tej chwili jest taka koncepcja w Unii Europejskiej, żeby również otyłość uznać za niepełnosprawność, a więc może być niepełnosprawnych znacznie więcej w Polsce i w Europie niebawem. Więc, ale nie mówię tego prześmiewczo, tylko mówię w tym znaczeniu, że tym bardziej wymaga to jasności pewnych przepisów i jasności norm, bo inaczej wszystko się rozpłynie. Jako człowiek Kościoła jestem zainteresowany, żeby ten problem został rozwiązany precyzyjnie i skutecznie, również ze względu na to, że ja widzę związek między uprawnieniami niepełnosprawnych, między troską o niepełnosprawnych, a tym, o co walczymy, czyli ochroną życia nienarodzonych, u których stwierdzono wady genetyczne czy wady rozwojowe jakieś.
Jaki to jest związek?
Taki jest związek, że w momencie, kiedy nie troszczymy się o tych, którzy żyją jako niepełnosprawni urodzeni, to jak możemy oczekiwać od kobiet, że będą rodzić dzieci, ryzykując, że one urodzą się niepełnosprawne. To jest związek między jednym i drugim. Natomiast problem polega teraz na tym, w jaki sposób będziemy się o to troszczyć. I Kościół, tu powtórzę trochę jedno ze zdań arcybiskupa Rysia wczorajsze, że Kościół nie jest od tego, żeby wskazywać konkretne rozwiązania. Czy to mają być pieluchomajtki, czy to mają być pieniądze. Problem polega na tym, że świadczenia, bo protestujący oczekiwali 2 spraw. Podwyższenia renty socjalnej do wysokości tej renty ZUS-owskiej, renty pracowniczej, to zostało spełnione. Tu chodziło ewidentnie o pieniądze. Natomiast w pierwszej fazie nie chodziło o pieniądze, tylko chodziło najpierw, z tego co ja rozumiem, że chodziło o świadczenia rehabilitacyjne,
tak, pielęgnacyjne. Rząd to przyniósł, a panie powiedziały, że pomyłka, chodziło o żywą gotówkę.
Że mają być właśnie pieniądze. I problem polega na tym, to jest worek bez dna w pewnym sensie, dlatego że również ludzie, którzy dostają na przykład świadczenia 75+, w postaci darmowych leków, mogą też przyjść za kilka dni i powiedzieć, że oni jednak chcą gotówkę, a nie,
żywą.
A nie darmowe leki. No, więc to są rzeczy niebezpieczne. Natomiast jeszcze jedno to, co widzę, proszę Państwa, bo pytanie, które często jest, czy Kościół podejmie się mediacji w tym wszystkim. Był kardynał Nycz u tych ludzi.
Najbardziej wrogi Kościołowi media w tej sprawie mówią biskupi.
Tak,
zapraszamy.
Kościół powinien się włączyć w politykę. Jesteście? Tutaj powinien, tak. Natomiast problem polega na tym. To jest pytanie otwarte. Czy ci ludzie oczekują mediacji, czy wsparcia, bezwzględnego wsparcia?
Zwycięstwo.
Ale uważa ksiądz, że księża biskupi, może jakaś odpowiednia komisja Episkopatu Polski, może jakieś duszpasterstwo służby zdrowia, czy osób niepełnosprawnych, że powinni tam pójść, powiedzieć, przyjmujemy na siebie rolę mediatora? Bo to jest konkretne pytanie, które część mediów stawia.
Panie redaktorze, po pierwsze, był kardynał Nycz przyjmując w pewnym sensie taką rolę, proponując taką rolę. Natomiast te panie raczej oczekują wsparcia, bezwzględnego wsparcia, a nie mediacji. Mediacja to jest zawsze jednak spotkanie się, prowadzenie do tego, żeby spotkać się w połowie drogi. Natomiast druga sprawa, to gdy chodzi o środowiska zajmujące się niepełnosprawnymi, to zwróćmy uwagę, chyba bardzo reprezentatywnym dla Kościoła człowiekiem zajmującym się niepełnosprawnymi jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Tak. I jego stanowisko jest w tej kwestii jasne i jego akurat, w odróżnieniu od pana Wałęsy, nikt tam nie zaprasza w roli
jego
mediatora.
Jego stanowisko jest, że to jedna... Tak, dobrze, na końcu, kończąc ten wątek, mam do naszych gości pytanie. Czy rząd powinien ustąpić, czy wytrzymać? Proste, krótkie pytanie. Stanisław Janecki.
No, gdyby rząd mógł zrobić to, co jest wymagane od niego, to już by zrobił przecież. Trzeba być odpowiedzialnym. Jeśli się ryzykuje wydatki na poziomie 9 miliardów złotych, to trzeba wziąć odpowiedzialność za dochody, także w latach dekoniunktury. Przecież mamy już podwójny okres wedle cyklów gospodarczych, koniunktury, ale może się zdarzyć dekoniunktura. I co wtedy? Będziemy się zadłużać? Przecież nikt tych świadczeń nie odbierze.
Czyli nie.
Czyli nie, już to, co zostało przyjęte, jest wystarczające, ponieważ w perspektywie następnych 2-4 lat są dalsze kroki i trzeba dać szansę rządowi je wprowadzić.
W warstwie komunikacji politycznej bardzo trudna sytuacja. Konieczność zejścia z linii zainteresowania to, co się dzieje w Sejmie, na realne działania rządu prowadzone na zupełnie innej płaszczyźnie, to...
Ale dla niepełnosprawnych.
Osób, te 9, tak, dla niepełnosprawnych i dla szeroko pojętej pomocy społecznej, pomocy dla najbardziej potrzebujących. Te 9 osób zostają sobie do czasu wakacji sejmowych, po wakacjach sejmowych, cokolwiek. Natomiast rząd pracuje na zupełnie innym obszarze i z zakresu komunikacji politycznej przekierowanie informacji na zupełnie inny obszar.
Nie wysyłać policjantów do Sejmu, bo to jest najłatwiej, ale prowadzić
nawet
tę pracę...
Straż Marszałkowska jest od
tej... No to by się wsparli
wzajemnie.
Tam
nie może wejść policja, panie
mecenasie. Przecież no to dałoby się jakoś tam... A to niech nawet straż, która ma większe uprawnienia, ale to jest nieważne, nie warto. Natomiast podjąć pracę, o której mówiła minister Rafalska, stworzenia tej typologii niepełnosprawności, przeglądu orzecznictwa. Co to znaczy niepełnosprawny? Ja, będąc na emeryturze, mogę powiedzieć, że jestem niepełnosprawny, dlatego nie pracuję, prawda?
Dobrze.
Co to znaczy niepełnosprawność od urodzenia? Niepełnosprawność z wypadku? Niezdolność do pracy? Niezdolność do egzystencji bez czyjejkolwiek pomocy? Przecież Stephen Hawking wymagał pomocy, a stworzył wielkie dzieła, prawda? Zmarł. Więc w związku z tym trzeba dokładnie opisać, o kim my mówimy. I zapewne te panie nie mają świadomości.
Ksiądz Henryk Zieliński i puenta. Ustąpić, dać.
Zgadzam się tutaj zarówno z panem Erykiem, jak i z panem mecenasem, że należy doprecyzować przepisy, należy pomagać, natomiast pomagać w taki sposób, żeby nie rozmywać pojęć.
Jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Otóż ja ze strony części organizacji, naprawdę ciężko pracujących na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, słyszę takie głosy zaniepokojenia, że zaowocuje cała ta akcja spadkiem na przykład wpłat z tego 1% w przyszłości na rzecz organizacji pomagających, bo te panie sobie pozwoliły wielokrotnie na takie stwierdzenie, że te stowarzyszenia, fundacje, że to wszystko jest na nic, prawda? Że tutaj musi być żywa gotówka i to też ma taki kontekst. Dobrze, temat odkładamy, pewnie jeszcze w salonie dziennikarskim nieraz wróci i przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnej sprawy. Polska The Times publikowała sondaż poparcia dla kandydatów w wyborach samorządowych w tych miastach, gdzie oni są już znani. I tutaj zwróćmy może uwagę na Warszawę. Na kogo padłby głos, gdyby wybory prezydenta Warszawy odbyły się dzisiaj? Patryk Jaki, odwrotnie, Rafał Trzaskowski 40,2%, Patryk Jaki 31,2%, Adrian Zandberg 9,6%. No, wydaje się, czy możemy planszę zobaczyć? Jest, proszę Państwa, tak widzimy. Tak rozkładają się głosy w Warszawie według sondażu Polski The Times. Wydaje się, że ten start, ten początek Patryka Jakiego, no nieźle tutaj się nam jawi. Jak postrzegacie? Jest szansa w Warszawie na zwycięstwo?
No nie, Warszawa jest bardzo trudnym
Eryk
miastem.
Misterycz.
Warszawa jest bardzo trudnym miastem dla Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie dla tak wyrazistego kandydata.
Jak no ale jest łatwiejszym wedle sondażu niż można byłoby sądzić.
W studiu opowiedziałem miesiąc temu o tym, że Patryk Jaki ma bardzo trudno, ponieważ jest jaki. Każdy kandydat, który będzie nijaki, może poszerzać swoją bazę. Może być jednocześnie i lewicowo-gejowski, i prawicowo-kościelny. Może wziąć, jeżeli będzie potrzeba, ślub kościelny albo rozwód. Patryk Jaki niestety jest sformatowany bardzo dokładnie. Ta grupa, o którą może poszerzać swój elektorat, szczególnie w Warszawie, jest ograniczona. Oczywiście z punktu widzenia moich przewidywań wcześniejszych, że ten rozdziew pomiędzy kandydatem Trzaskowskim a kandydatem Jakim będzie o wiele większy. Tutaj rzeczywiście zdziwienie, że jednak kandydat Trzaskowski, być może za sprawą tego, że on jest utożsamiany z Platformą Obywatelską, która w Warszawie w ostatnich latach, no to są rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz, niestety bardzo źle zapisane, ale to i tak mamy sytuację taką. Niestety bądź stety Rafał Trzaskowski wejdzie na pozycji lidera. Nie będzie rozstrzygnięcia w pierwszej turze. W drugiej turze rozstrzygnie się wszystko. Ta walka będzie bardzo trudna. Warszawa moim zdaniem w tej chwili dla PiSu jest nie do zdobycia.
No zobaczymy. Ja mam poczucie, że kolejne dni, kolejne tygodnie dają nam wrażenie, że Jaki gryzie trawę, nawet się podlizując pewnym grupom, ale na tym trochę kampania polega. Nawet trochę odrzucając swoją właśnie tą twardą tożsamość, bo on tam w tych sprawach ideowych...
W klubie jakimś był ostatnio, widziałem.
Tak. A Trzaskowski śpi i siedzi na ławeczce. No taki jest obraz tej kampanii, Stanisław Janecki.
Konfiguracja jest taka, że paradoksalnie Warszawa jest łatwiejsza do zdobycia niż inne duże miasta typu Gdańsk, Poznań, Kraków czy Łódź.
Dlaczego?
Dlatego, że w Warszawie najmocniej publiczność, wyborcy uświadomili sobie, czym jest ten system, który przecież nie zmieni się za Rafała Trzaskowskiego. Kto może wywindować Rafała Trzaskowskiego do władzy? Klienci obecnego Układu Warszawskiego. Klienci. Kto obnażył klientelizm warszawski? Komisja weryfikacyjna. Komisja weryfikacyjna, nie tylko warszawska oczywiście, bo on istnieje także w innych miastach. I jeśli społeczeństwo wyciągnęło wnioski, w tym warszawiacy, z tego, że ten układ, który w polskich dużych miastach trwa od kilkunastu lat, czasem od 20 lat, jest nie do wymiany z powodu tego, że wszyscy urzędnicy miejscy mają rodziny, mają przyjaciół, mają zależnych od siebie interesantów. Wszyscy obsadzeni w spółkach komunalnych mają to samo. I ta armia klientów Urzędu Miasta Warszawy może sięgać 200 tysięcy ludzi i ona może decydować o sukcesie wyborczym, czy chcemy, żeby ten klientelizm trwał, czy chcemy go przerwać. W Warszawie to będzie swego rodzaju eksperyment społeczny, ale także w wielu innych miastach, ponieważ klientelizm zabija polskie samorządy. Sprawia, że nic nie można zrobić, że nic nowego się nie zdarzy.
Bardzo groźna teza obrażająca warszawiaków. To nie jest tak, że wyłącznie klientelizm, nawet 200-tysięczny, nie można obrażać warszawiaków,
ale
twierdząc,
jest grupa ludzi,
że wszyscy
którzy
są skorumpowani w systemie mafijnym.
Ale element rozstrzygający może być tam skumulowany.
To jest zdeterminowani wpływowi,
jeżeli zobaczymy, co się dzieje w Gdańsku, jeżeli zobaczymy, co się dzieje w Krakowie, gdzie prezydent Majchrowski zbudował system od wielu dziesięcioleci już wydaje się, to przecież wszędzie są grupy kilkuset, kilkudziesięciotysięczne, które są, żyją z obecnej władzy.
Ja tylko zwracam uwagę,
że nie można w ten sposób obrażać mieszkańców Warszawy.
Ale oczywiście nie wszystko jest porównywalne, ale zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich z Bronisławem Komorowskim, który miał wszystkie te atuty, które ma Trzaskowski w Warszawie, w sensie pewnego wsparcia mediów ogromnego, wsparcia establishmentu, wpływów związanych z pieniędzmi, że to można przełamać. Tylko trzeba gryźć trawę. Panowie, ksiądz Henryk Zieliński?
Żartobliwie powiem, ale chyba żartobliwie i poważnie zarazem, że ja to będę głosował na tego, który zapowie i zrealizuje rozwiązanie Straży Miejskiej w Warszawie, a oddanie kompetencji
Jezu,
policji.
To ksiądz taki korwinista straszny. Nie,
to zupełnie bez sensu.
Formacje ci, którzy pamiętają gaszenie zniczy na krakowskim przedmieściu przez Straż Miejską, zachowają do końca życia niechęć do Straży Miejskiej z tamtego okresu.
Ja mam wiele rzeczy, kiedy Straż Miejska była wykorzystana właśnie do takich rzeczy, także w czasie, kiedy trwaliśmy w tej kolejce do trumny Lecha Kaczyńskiego, prezydenta. Pamiętamy, jak Straż Miejska wtedy manipulowała tymi kolejkami i ludzie, którzy stali po 24 godziny, nagle przestawiono barierki i znajdowali się z powrotem zdenerwowani na końcu kolejki. Za dużo pamiętam i pozytywnego nic niestety, poza wysokim odsetkiem zachorowań, zwolnień lekarskich tej służbie przypisać nie mogę. Natomiast pan Patryk Jaki z jednej strony reprezentuje formację konserwatywną, natomiast wydaje mi się, że próba poszerzania elektoratu owocuje rozmyciem jego tożsamości. Oczywiście jest znany jako szeryf, który wykrywa niewłaściwe afery reprywatyzacyjne tak zwane, nie? A z drugiej strony na przykład dla mnie jako duchownego i pewnie dla części środowisk konserwatywnych jego deklaracja, że on gotów jest dopłacać z budżetu miejskiego do in vitro stawia pod znakiem zapytania jego konsekwencje, jego konserwatyzm w tej dziedzinie na przykład. Więc ja nie mam w tej chwili faworyta.
Bo ucieka z tradycyjnego i dla mnie rozstrzygającego w Warszawie podziału na zwolenników Platformy i PiSu. Bo to będzie generalne. Ja niedawno w japońskiej restauracji parę dni temu słyszałem, że jaki dobry, ale obycia nie ma takiego, jakie ma Trzaskowski. I nagle pojawi się taka lemmingowa teoria bez obrażania kogokolwiek, gdzie przedstawiciel tych, którzy ze świeczkami pod sąd, którzy w pracy raczej wstrzymują niż popychają reformy na niższych szczeblach, tam się ujawni właśnie ten podział czysto ideowy między Platformą jako sposób bycia, jako pewną ideologię, jakby jej nie nazywać, a PiS, który jest tą drapieżną siłą, która co najmniej dwie dywizje chce wyrzucić z roboty w Urzędzie Stołecznym, bo wiadomo, że jeżeli wygra Jaki, to całe to towarzystwo będzie musiało
odejść. Tylko jest pytanie, po co
i tutaj
się wybiera prezydenta miasta?
Obu panów, bo są dwie dywizje na pewno zainteresowane zwycięstwem pana Trzaskowskiego.
Po co się wybiera prezydenta miasta?
Do wygrania.
Słuchajcie, żeby zaspokoić ideologiczne sympatie, czy żeby mieć dobrego zarządcę? No. Jeśli zaspokoić ideologiczne sympatie, to nie ma na niczym
Bez wątpienia jest tak, że energetyczność też ma znaczenie. I ja powtarzam, ja widzę w Trzaskowskim taki niepokojący syndrom śpiocha i to się może źle skończyć. Ale szanowni państwo, drodzy goście, minęły 3 lata od wyboru prezydenta wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta Rzeczpospolitej. I to jest jeden element, który w tym kolejnym bloku tematycznym stawiam do dyskusji. Jednocześnie pojawia się pytanie o czynnik zdrowia prezesa, o czynnik kolana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, o znaczenie tego czynnika dla bieżącej polityki. Czy obóz rządzący po tych 3 latach od zwycięstwa Andrzeja Dudy jest generalnie rzecz biorąc w dobrej kondycji, zjednoczony, pokłócił się. Jak to oceniacie? No bo myślę, że to jest dobry moment, żeby takie
życzymy
ogólne
zdrowia
pytanie.
Prezesowi. No, ale właśnie, zacznijmy od tego.
Właśnie, czytałem na przykład komentarz w jednej z gazet, w którym było napisane, że fakt, że ta niedyspozycja prezesa Kaczyńskiego jakby zamraża wszystko, jest dowodem na to, że ten mechanizm Prawa i Sprawiedliwości wewnętrzny nie działa. No, moim zdaniem jest właśnie dowodem na tezę, że działa i władza jest realnie skumulowana w jednych rękach.
Z punktu widzenia komunikacji politycznej, jeżeli zobaczymy, zaczynam od pierwszego pytania, czyli o Andrzeja Dudę. Andrzej Chrachorowicz, wybitny, genialny fotografik, w pewnym momencie fotograf pana prezydenta, zrobił takie zdjęcie. Andrzej Duda, podskakujący. Zdjęcie, które w tej chwili na Twitterze ma niesamowitą liczbę odsłon, przekazań dalej. Ludzie pamiętają takiego Andrzeja Dudy i w swojej pamięci i swojej pamięci pytają się po pierwsze, gdzie jest ten Andrzej Duda radosny ze zdjęcia Andrzeja Chrechorowicza? To jest pierwsze pytanie. Po drugie, w jaki sposób prezydent Andrzej Duda wykorzystał ten czas? W jaki sposób powiększył swoją grupę doradczą, czy grupę, na której może liczyć, o różnego typu środowiska, bardzo różnego. Związek Muzułmański w Polsce, Episkopat Polski, Inteligencja Polska, Polska Akademia Nauk, Klub Jagielloński, Fundacja Republikańska, organizacje społeczne.
No jest dużo szerzej niż Prawo i Sprawiedliwość.
Czy jeżeli pan prezydent Andrzej Duda mówi o referendum konstytucyjnym, którego pytań nie znamy, na temat których pytań w ogóle nie dyskutujemy. Nie, jeżeli to referendum ma się odbyć w listopadzie, a my się w ogóle nie wspieramy o to, czy na czwarte pytanie pan redaktor odpowie w taki sposób czy inny, bo tego czwartego pytania pan redaktor nie zna, to znaczy, że pan prezydent Andrzej Duda nie wykorzystał w sposób perfekcyjny tego czasu. Nie stworzył zaplecza, które by w tej chwili już mówiło o... Jeżeli referendum konstytucyjne jest celem tej prezydentury na tym etapie, to ten cel nie jest realizowany. Ja zaplecza pana prezydenta nie widać.
Celem prezydentury jest chyba przez referendum zmiana ustroju.
Dobrze,
części
ale
na prezydencki.
Doprowadzenie do tego.
Bo jak pan nie wie, jakie będzie czwarte, to ja mogę powiedzieć.
Jakie będzie czwarte?
Będzie czwarte, czy prezydent ma poszerzone akty z kontrasygnatą, czy bez.
O.
Czy musi premier podpisywać, bo tylko o to idzie. Po co by prezydent ogłaszał referendum?
A szóste jakie
pytanie
będzie?
No szóste będzie konsekwencją czwartego. To jest proszę oczywiste. Proszę pana.
Dobrze.
Jest jasne, że prezydent, który został wpędzony w spór nie o to, jakie będzie czwarte pytanie, tylko czy 10 listopada to jest dobry czas, czy 11, to tak to wychodzi. Pytanie bowiem jest trzecie, jeżeli można. To jak wykorzystano prezydenta Dudę, który na oczach ludzi zdobył 68 chyba procent zaufania, prawda? Wyprzedza pana premiera, wygląda bardzo ładnie, wygłasza bardzo ładne przemówienia, ale nie jest w tej awangardzie
politycznej. Ale nie może być w tej awangardzie. No już mamy taki system, że rządzi premier...
Dlatego jest referendum i czwarte
cóż
pytanie.
Cóż może prezydent zrobić? Dobrze, widzę, że o prezesie Kaczyńskim to się panowie boją rozmawiać.
Nie, mówię, dlaczego tak rzadko bywa pan prezydent niedaleko pana prezesa.
Po pierwsze,
to jest pytanie do prezesa. Jak wykorzysta naturalny skarb? Jakim jest prezydent?
Jednak powiedziałbym tak, że moja ocena, bo to może doprecyzuję. Mam wrażenie, że 3 lata temu, gdyby ktoś powiedział opozycji, a i obozowi rządzącemu, że po 3 latach będą w takiej kondycji, w takim stanie, że sondaże będą im dawały dużą nadzieję na przedłużenie mandatu parlamentarnego, że Andrzej Duda będzie jednak faworytem ewentualnych wyborów prezydenckich, nawet w starciu z Donaldem Tuskiem, to wszyscy kupiliby to w ciemno. I to jest pewien punkt odniesienia, bo po tych 3 latach widać wyraźnie, że ten obóz, mimo problemów, mimo kłopotów, no jednak jest na dobrej ścieżce.
Ja mówię, że ten obóz łącznie z panem prezydentem zdał crash test. To znaczy mimo różnych kłopotów nie ma czegoś takiego jak niemożność współpracy i niemożność wystawienia pana prezydenta jako ponownego kandydata, a to jest najistotniejsze. Pan prezes Kaczyński zawsze podkreślał znaczenie wygranej Andrzeja Dudy 24 maja 2015 roku. Dla całego następnego procesu.
Czyli wszystkie te bajeczki, że może ktoś inny by spisał, to są bajeczki, tak?
Ono jest bezcenne. Poza tym to jest tak, że przez długi czas pan prezydent przejmował funkcję opozycji wewnętrznej, co przysparzało pozytywnych ocen zarówno rządowi, jak i partii, jak i samemu prezydentowi, bo opozycja wtedy ta faktyczna była słaba, więc to było dość mistrzowskie zagranie marketingowe albo taki manewr polityczny, który odbierał tlen.
Chyba nieświadomy jednak, bo tam jednak
chyba trochę świadomy, trochę z przypadku wynikający. Wszystkie problemy między obozem rządzącym a prezydentem nigdy nie doprowadziły do otwartej wojny. Ci, którzy mogą głosować na Andrzeja Dudy, mogą powiedzieć, że on jest jednak bezpiecznikiem systemu. Gdyby była znowu władza wykonawcza w jednym obozie, to jest bezpiecznikiem systemu, co jest ważne. A teraz co do prezesa Kaczyńskiego. Nigdy podczas pobytu w szpitalu czy gdziekolwiek nie została zachwiana po pierwsze ciągłość informacyjna, jeden ośrodek podejmowania decyzji, zgoda co do tego, jakie strategiczne rzeczy należy zrobić. Między bajki można włożyć, że dzisiaj odizolowanie kogoś w szpitalu powoduje brak komunikacji,
rozmów. A to po co, po co wychodzi Joachim Brudziński, mówi ewentualni kandydaci na następców, jakieś delfiny, schowajcie się, zaraz zostaniecie zgnieceni. Po co w takim razie takie komunikaty?
Bo te delfiny są pchane przez media sympatyzujące z opozycją i przez samą opozycję, wykorzystując trochę próżność ludzi, nie, żeby wskoczyć w lukę.
Nie, nie, także przez własne zaplecze. Jeżeli spojrzymy na te delfiny, w ślad za tymi delfinami mamy zgraje chłopaków za każdym z tych delfinów, którzy mówią, słuchaj, teraz ty jesteś o wiele lepszy, jesteś o wiele lepszy od Morawieckiego. Dlaczego Morawiecki jest premierem, a nie ty? Nie wymienię nazwisk.
Ja mi się wydaje, że
w obozie dobrej zmiany są głupcy po prostu, a tam
zwróćcie
ich nie ma.
Uwagę, panowie,
wszędzie są
oni są wszędzie.
Oni są
zwróćmy
wszędzie.
Uwagę, ale nie że na tym poziomie. Prezes Jarosław Kaczyński nawet z niedomagającym kolanem chyba jest politykiem aktywniejszym i w większej ofensywie niż całkowicie zdrowy Grzegorz Schetyna, lider opozycji. To jakbyśmy spojrzeli na wydarzenia ostatnich tygodni. Ksiądz Henryk Zieliński, kolano jako czynnik polityczny.
Żartobliwie, no więc właśnie, my rozmawiamy o chorym kolanie pana prezesa. Gdyby to była chora głowa pana prezesa, to byłby problem w polityce. Kolano nie jest problemem politycznym. I to chyba wystarczy za puentę. Natomiast wracając do tematu pana prezydenta, mamy świadomość, że pan prezydent jest najbardziej popularnym politykiem w Polsce. Cieszy się w sondażach największym poparciem i to poparciem nie tylko elektoratu pisowskiego. Dla mnie jest on jedną z takich postaci, który piastując urząd polityczny jest jednocześnie człowiekiem pewnego etosu i to etosu, w imię którego gotów jest poświęcić nawet karierę polityczną. Wielokrotnie to nie tylko werbalnie podkreślał, ale wielokrotnie także, nawet wetując pewne ustawy, czym ściągał na siebie niechęć obozu prawicowo rządzącego, mówił, że chodzi tutaj jednak o pewne zasady. I dla mnie, oczywiście prezydent w Polsce nie ma zbyt wielkiej władzy. Zobaczymy, jeżeli dojdzie do referendum konstytucyjnego, do zmiany konstytucji, być może będzie kiedyś inaczej. Natomiast dla mnie rzeczywiście ten bezpiecznik, który jest w tej chwili, jest ważny i jest potrzebny. Natomiast funkcjonujemy w systemie partii wodzowskich. I to obojętnie, czy PiS, czy Platforma są
tak partiami... Tak jak można powiedzieć CDU w Niemczech, tak jak partia Macrona we Francji.
To są partie wodzowskie. I widzimy, co się stało z Platformą, kiedy jej przewodniczący wyjechał do Brukseli. I dlatego też takie skupienie w tej chwili na stanie zdrowia prezesa, na szczęście to kolano, a nie głowa, że no wiadomo, że kiedy on trochę mniej chociażby fizycznie staje się czynny na scenie społecznej w Polsce, to te ruchy oddolne pewnie się
padło aktywują. Słowo referendum, a także w Irlandii, proszę Państwa, referendum, starcie cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. Zobaczmy może i posłuchajmy krótkiego materiału pokazującego dwie postawy w tym głosowaniu.
Oddanie głosu na tak to nie jest głos za aborcją, to głos za solidarnością i za współczuciem. Propozycja rządu poszła za daleko. To wykorzystywanie tragicznych sytuacji do legalizacji aborcji na żądanie. Irlandia musi pozostać krajem, który szanuje prawo do życia każdego nienarodzonego dziecka.
No jeszcze czekamy na oficjalne wyniki, ale te pierwsze sondaże exit pole pokazują, że niestety zwolennicy usunięcia 8. poprawki do Konstytucji Irlandzkiej, poprawki, która daje nienarodzonemu dziecku takie samo prawo do życia, chyba wygrali.
Wprowadzone w 1983 roku.
Tak, już rząd proponuje idące w ślad za tym głosowaniem nowe ustawy, bo to będzie teraz w rękach już parlamentu i rządu i tam między innymi od razu aborcja na życzenie tak naprawdę do 12 tygodnia. Proszę księdza, tak musiało być?
Tak musiało być niestety. Mówię to po tym, jak chyba 25 lat temu rozmawiałem z ambasadorem Irlandii w Polsce, panem Patrykiem McCabe'em, który mówił o wielkiej tradycji katolickiej Irlandii i on już zauważał pewne procesy destrukcji tej tożsamości katolickiej także i tradycyjnej Irlandii. Mówił o dwóch rzeczach. Pierwsza sprawa to była taka, i to dla nas wielka nauka z tego płynie. Mianowicie mówił, że Brytyjczycy stopniowo przejmują irlandzkie media. i zaczynają kształtować irlandzką świadomość. My na Wielką Brytanię patrzymy z wielką sympatią. Nie zapominajmy, że Wielka Brytania dla Irlandii była mniej więcej tym, czym Rosja carska dla Polski.
I to jest dziś kraj bardzo z ducha lewicowy.
Bardzo też... lewicowy z ducha i przez przejmowanie mediów, przez media przeorali część świadomości, znaczą część świadomości irlandzkiej. A druga sprawa, to mówił już o tym, o pewnych siłach lewicowych, masońskich, także zagranicznych, które... Oczywiście słabości Kościoła irlandzkiego istniały, ale te słabości Kościoła irlandzkiego zostały tak wykorzystane i tak rozdmuchane, że Kościół stracił autorytet w Irlandii. Że w tej chwili ksiądz jadący do Irlandii, chcący pełnić tam posługę kapłańską choćby przez 3 dni, musi się zarejestrować na posterunku policji jako potencjalny przestępca de facto. Jeżeli się tych, którzy stoją na straży wartości i życia, zdyskredytuje całkowicie, to wtedy odbiera im się głos. To samo, co zrobiono, przepraszam, w hitlerowskich Niemczech, że najpierw zagoniono Kościół do zakrystii, a potem świat się dziwił, dlaczego Kościół...
Pamiętajmy, że 3 lata temu w referendum Irlandia wprowadziła małżeństwa jednopłciowe.
To musi być
puenta. Ktoś mówił, żeby światopoglądu nie czynić przedmiotem referendum. Dlaczego u nas nie było referendum przeciwko czy za karze śmierci, kiedy głosowaliśmy za jej
demokracja demokracją, ale są mądrzejsi. Bardzo dziękujemy gościom. Mecenas Marek Markiewicz, ksiądz Henryk Zieliński, Stanisław Janecki, Eryk Mistewicz. Pozdrawiamy stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy. To był Salon Dziennikarski. Michał Karnowski, dziękujemy. Zawsze w sobotę po 9:00. Zapraszamy.